Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Trochę jestem zakłopotany, bo zdałem sobie sprawę, że nigdy do tej pory, chociaż, no dobrze, po kolei, nigdy do tej pory nie było w K3, no to przecież podcast o dobrym życiu. Nigdy do tej pory nie było oddzielnego odcinka specjalnego, szczególnego i tak dalej, odcinka o szczęściu. Wielokrotnie mówiliśmy o nim, ale tak, żeby właśnie to był specjalny, wyjątkowy, odrębny odcinek, no to jeszcze nigdy. No tak, no to trzeba nadrobić zaległości. Zapraszam Państwa. A moją rozmówczynią, a naszą przewodniczką będzie dzisiaj... Doktor Ewa Jarczewska-Gertz.
Tak jest. Uniwersytet SWPS.
Wielki temat. Będziemy rozmawiali o szczęściu. Tak jak wziąłem tę książkę do ręki, kanwą tej rozmowy będzie pewna książka, miałem jakiś taki dreszczyk niepokoju z powodu nazwiska jej współautorki. No bo to jest Oprah Winfrey, która jest bardzo fajna, wielka gwiazda mediów. Ale oczekiwałem raczej takiej opowieści, pozytywne myślenie, no takie historie, prawda? A to tak jakoś inaczej wyszło.
I ja też, zajmując się tą problematyką od 20 lat, czuję pewną z jednej strony ekscytację, strach, bardzo różne emocje.
Strach.
Tak, co ja znowu przeczytam, co tam napiszą, czy to znowu właśnie będzie o tym, co pan powiedział, o tym pozytywnym myśleniu, które no, jest złożone i nie zawsze działa. Są różne postaci też tego pozytywnego myślenia. Ale muszę powiedzieć, że byłam bardzo zaskoczona, ile merytorycznych rzeczy można znaleźć w tej książce.
No właśnie, to może dobrze by było wymienić tytuł. Życie, którego pragniesz, taki on jest. Jeszcze trzeba koniecznie powiedzieć o współautorze drugim, a właśnie to jest główny autor tej książki, bo Oprah Winfrey, jak widzimy, ona jest autorką takich krótkich komentarzy, entuzjastycznych.
Ale też zaskakująco powiedziałabym merytorycznych.
Tak?
Tak.
Zrozumiałem bardziej z tego to, że gdyby wiedziała o istnieniu na świecie tego autora,
Artura Brooksa, to by go... Uniwersytetu Harvarda.
No właśnie, to by go zapraszała do każdego programu. Coś mniej więcej coś takiego, no tak. Bo on na tym Harvardzie wykłada, zajmuje się szczęściem, naucza ludzi szczęścia. Powołuje się na jakieś nieprawdopodobne ilości badań.
Dlatego powiedziałam, że jest to książka zaskakująco merytoryczna.
Aha, no właśnie, tak. To może zacytuję takie zdanie.
Dobrze.
Które właściwie pewnie odnajdujemy się w tym zdaniu złożonym i autor mówi, że tam wszystko źle jest. Brzmi mniej więcej tak. Mógłbym być szczęśliwy, ale okoliczności temu nie sprzyjają. No mniej więcej coś takiego.
Tak. My często szczęścia poszukujemy na zewnątrz. Okej, jak tylko bym miała więcej pieniędzy, albo byłabym wyższa, szczuplejsza, poznała tego idealnego partnera. Mamy szereg warunków, które uważamy, że gdyby zaistniały, to osiągnęlibyśmy szczęście. Tymczasem badania pokazują, że czasem życie daje te warunki, czasem ludzie sami je w ogóle osiągają. I nagle się okazuje, że jest taki moment radości, to się szybko wysyca. I wracamy do tego poziomu znowu sprzed. Habituujemy się, czyli przyzwyczajamy się do dobrego. Zaczynamy to traktować jako coś zupełnie zwyczajnego, że mamy taką cudowną osobę przy sobie, ona już wtedy przestaje być taka cudowna. Zaczynamy dostrzegać.
I potrzebna jest kolejna,
dokładnie, żeby znowu wzbudzić te emocje. Więc Brooks chce pokazać, że szczęście to jest pewien proces. Iluzją jest wiara w to.
Że
istnieje szczęście i że my do niego dojdziemy i wtedy tak, to jest ten moment, żyję na czysto, skończyło się życie na brudno. Nie, my po prostu każdego dnia żyjemy i każdego dnia mamy możliwość osiągać swoje szczęście.
Czyli chodzi o to, żeby być szczęśliwszym,
żeby być
a szczęśliwym to raczej jest niewykonalne, jak zrozumiałem.
Tak, tak, bo jak byśmy zdefiniowali ten moment, że ja jestem na przykład najszczęśliwsza, a skąd ja wiem? Żyjemy, jeszcze mamy parę szans i może się okazać, że za chwilę będę jeszcze szczęśliwsza. Więc po pierwsze proces osiągania szczęścia i osiągania wewnątrz sterownego. To znaczy takiego, w którym to ja muszę dokonać pewnych zmian, na przykład zmiany sposobu myślenia, albo zorganizować swoje życie w taki sposób, żeby ono było fajniejsze, żeby mi lepiej się żyło, a nie czekać na to, aż świat się zmieni. Choć chciałabym podkreślić, że my też odgrywamy pewną sprawczą rolę w zmianie świata.
W ogóle ta książka jest taka chyba bardzo amerykańska. To jest książka o lemoniadzie i o cytrynach. Jak masz cytryny, to zrób z nich lemoniadę.
Nie. Tak, ale ta książka, dlatego mnie się ona bardzo podoba, bo ona nie daje przepisu na te lemoniady. Daje wskazówki, mówi, jest lemoniada i przyrządź ją.
Ona
może być złożona z takich, a takich składników, ale ty tę lemoniadę przyrządź po swojemu.
Tam jest opowieść o chyba o ciotce, czy...
Teściowej.
Przepraszam, panią Albinę. Nazywa się Albina, tak. Ta pani jest teściową pana Brooksa. Bardzo stara kobieta, która jest przykuta do łóżka w bardzo skromnym mieszkaniu w Barcelonie. Łóżko, stół...
Ale umówmy się, Barcelona.
No ale ona nie może wyjść na zewnątrz.
Jasne.
Do tego parku Gaudiego. No nie, ona jest przykuta do łóżka, ma 90 lat i mówi, jestem teraz o wiele szczęśliwsza niż byłam kiedyś. I jest jej życie opisane, naprawdę bardzo, bardzo trudne. Porzucenie przez męża, wychowywanie trójki dzieci samotne, ojciec w czasach wojny domowej jest w więzieniu. Naprawdę bardzo, bardzo trudne życie, a potem ta obłożna choroba, starość. I ona mówi, jestem szczęśliwa.
Życie trudne, lecz nie nudne. Bartoszewskie oczywiście. Ale wracając do Albiny, ona dość mocno się użalała nad sobą, bo miała trudne życie. To opuszczenie przez męża, trudności w utrzymaniu rodziny, nie miała wykształcenia. Przeżyła rodzaj metamorfozy, czyli jakby przestała czekać na to, aż mąż do niej wróci, aż okoliczności się zmienią, dostanie jakieś pieniądze, które odmienią jej życie. Ona zaczęła dokonywać pewnych zmian w sobie. Ona się zapisała na studia. Patrząc z zewnątrz, moglibyśmy powiedzieć, ona sobie dodała problemów.
Studiowała z 20-latkami, miała 40 parę lat.
Chociaż ja znam osoby, które studiują w wieku 60 lat. W tej chwili jest to coraz powszechniejsze. Natomiast no, bez wątpienia było to dla niej trudne. Została nauczycielką. Zaczęła robić coś, co od zawsze chciała, ale nie miała okoliczności, przestrzeni, może tak uważała, że tego nie ma. I nagle stała się inną osobą. Zresztą ja jako psycholożka motywacji, ja to obserwuję, te transformacje ludzi, kiedy oni zrobią coś sprawczego w końcu. Przełamią pewne swoje bariery, na przykład mówią od lat, że będą regularnie ćwiczyć albo więcej spać, zdrowo się odżywiać i oczywiście tego nie robią. Przychodzi taki moment, często to jest kryzys, oni czasem nie mają już wyjścia, oni muszą na przykład zmienić swój styl życia, bo jest zawał serca, jakaś choroba i nagle się okazuje, że są w stanie. To jest coś, czego nikt nam nie ukradnie. To jest przekonanie o sobie, że ja mogę pokonać swoje słabości. I myślę, że u Albiny dokładnie tak się zadziało, że ona zobaczyła, że mimo trudności, mimo przeszkód, ona jest w stanie wytrwale i efektywnie osiągać swoje cele.
Właśnie to jest ważne, że wytrwale i efektywnie,
tak.
Prawda? Ta myśl tam jest wyraźnie podkreślana na każdej stronie.
Ja ją czuję, bo ja się zajmuję wytrwałością i efektywnością. I mnie to cieszy. Ja nawet sobie to zapisałam. Podobały mi się pewne idee.
No.
Jedną z nich jest to, że szczęście osiąga się poprzez cele. Poprzez to, że właśnie...
Ja mam tutaj wątpliwość, wie pani. Wiadomo, co dalej będzie. Tę myśl można łatwo sobie w głowie rozwinąć. Rozmawiałem z pewną bliską mi osobą o tych celach. Ona mówi, wiesz co, ale ja właśnie to nie mam celu. Ja to się cieszę tym, co jest teraz. Posadzić kwiatki, żeby ładnie rosły.
To są też cele.
Ta opowieść, która tutaj jest prezentowana, to jest heroiczne działanie kogoś, kto wychodzi z dołu i wspina się.
Zakładam, że ta bliska osoba, o której pan mówi, ma pewien bazowy, wyjściowy poziom dobrostanu, nie najgorszy. Jest różnica, że kiedy osiągamy pewien poziom zadowolenia ze swojego życia, te drobne cele typu posadzić kwiatki, być tu i teraz, cieszyć się wnuczkiem, spędzać czas z bliską osobą, to wciąż są cele. Inne badania prowadzone przez profesor Ellen Langer pokazały, że u osób w bardzo zaawansowanym wieku właśnie opieka nad kwiatkiem przywołuje tutaj.
Ta osoba nie jest w takim zaawansowanym.
Ale zajmowanie się kwiatkiem już zmieniało ich dobrostan. Też stan zdrowia.
Czyli to też jest cel, tak?
To też jest cel.
Bardzo szeroko
rozumiem. Dlatego o tym mówię.
Nie wiem, czy autorzy to rozstrzygają. Oni się powołują na któregoś z psychologów Seligmana chyba, który mówił, że właściwie, no, że homo sapiens to homo prospectus, to by było właściwe określenie, bo my myślimy o przyszłości. Jesteśmy tak skonstruowani przez ewolucję czy stworzeni przez Boga, że myślimy bardziej w takich kategoriach. Odnosimy do przyszłości wszystko, co robimy właśnie w gruncie rzeczy. A z drugiej strony jest taka idea właśnie tu i teraz, uważność. No i w którą stronę?
To się
czy
zupełnie
teraz,
nie wyklucza.
Czy do przyszłości, tak?
To się zupełnie nie wyklucza. I na przykład badaniami perspektyw czasowych zajmuje się profesor Philip Zimbardo. Mówi o tym, że każdy człowiek ma różne perspektywy. Ich układ i nasilenie bywa różny i to wyznacza naszą charakterystykę, naszą specyfikę. Natomiast przyszłość to jest teraz tylko za chwilę. Ale w samej idei w ogóle uważności, ja mam problem często z ideą uważności, ponieważ w takiej narracji społecznej ona bywa błędnie rozumiana. Co to znaczy być tu i teraz? To nie oznacza, przepraszam kolokwialnie mówiąc, olewać przyszłość. Jasne, absolutnie.
Jasne, rozumiem,
to byłoby bardzo naiwne i generowałoby wiele kłopotów. Więc uważność polega na tym, że zauważam pewne rzeczy w tej chwili. Zresztą właśnie Langer, przywoływana, ona jest autorką koncepcji uważności społeczno-poznawczej, nie tej medytacyjnej, bo my najczęściej kojarzymy w ogóle uważność z medytacją.
No tak.
Medytacja jest formą osiągania, jest techniką, praktyką, którą możemy wykorzystywać do tego, żeby stawać się bardziej uważni, natomiast absolutnie to nie jest jedyny sposób rozumienia w ogóle uważności.
No
uważność
właśnie ten drugi.
To jest zauważanie świata, aktywne słuchanie. To jest rozglądanie się. Wchodzisz do nowego pomieszczenia i się rozglądasz. Wiesz, że tam jesteś. W ogóle Langer wyszła od badania najpierw nieuważności. Tego, że my nie zauważamy, my nic nie widzimy i nie słyszymy i przez to tracimy bardzo dużo świata. Nas tam w ogóle nie ma. Czyli uważność to jest zauważanie, bycie otwartym na inność, na różnorodność, na to, co dzieje się w tej chwili, po to, żeby jak najlepiej odnaleźć się za chwilę w przyszłości.
Nie będziemy po kolei omawiać tych wszystkich idei, tylko zrobimy takie wypisy, bo to się nie da tak w ciągu tam godziny. Mocno autorzy podkreślają ideę, że trzeba zainteresować się światem zewnętrznym. Czymś, kimś poza sobą.
Właśnie uważność.
No właśnie, to właśnie tak pojęta uważność. Podwójna jaźń, koncepcja podwójnej jaźni, ja podmiotowe i przedmiotowe. I obstawiajmy to przedmiotowe, znaczy wyjdźmy poza siebie, to wtedy będziemy szczęśliwsi. Na przykład zachwyt jest czymś takim. To też są różne bardzo koncepcje szkoły duchowe, buddyzm, nie wiem też, prawda?
Ale proszę zwrócić uwagę,
świat,
jak to jest w tej chwili kontrintuicyjne. Powszechnie mówimy właśnie, skup się na sobie, postaw granice i tak dalej, i tak dalej. No jako psycholożka mówię, oczywiście, naucz się stawiać granice, ale otwórz się też na świat. Przegięliśmy w tę drugą stronę, my jesteśmy trochę za bardzo skupieni na sobie i wcale nas to nie uszczęśliwia, bo proszę zwrócić uwagę.
No właśnie, to jest ciekawe, że nas to nie uszczęśliwia,
nie uszczęśliwia.
Jest odwrotnie.
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że do roku 2030 depresja będzie najpowszechniej występującą chorobą na świecie. A skoro my się stajemy coraz bardziej skupieni na sobie i jesteśmy coraz bardziej cierpiący, no to gdzie to jest logika? Taka zachęta ze strony autorów do tego, żeby poszukać pewnej równowagi. Badania nad szczęściem, a ich się prowadzi bardzo, bardzo wiele, pokazują, że zaangażowanie w działalność charytatywną daje ludziom poczucie szczęścia. Dlaczego?
Czyli
bo
dawanie,
muszą coś robić.
Nie branie.
Po pierwsze muszą coś robić. Są skandynawskie badania z osobami, seniorami. Ci, którzy angażują się w jakąś działalność charytatywną, która wymaga po pierwsze wyjścia na zewnątrz, to trzeba zadbać o włosy, trzeba umyć zęby, pojechać samochodem albo wyjść na autobus i tak dalej, więc idzie za tym aktywność fizyczna. Potem aktywność poznawcza, no bo trzeba poznać te osoby, wyjść poza siebie. Tego typu działania działają jak parasol ochronny przeciwko rozwojowi choroby Alzheimera, czy w ogóle chorobom degeneracyjnym mózgu. Więc to jest to wyjście właśnie na zewnątrz, czyli zauważenie tego, że istnieje świat, że można robić fajne rzeczy. To powoduje, że my nie skupiamy się aż tak bardzo na sobie, na swoich myślach, bo my często właśnie skupiając się na sobie wpadamy w taki tryb domyślny, nasz umysł zaczyna, porównuje to do zaciętej płyty, że zaczyna ruminować, czyli myślimy sobie, Boże, nie wyszło nam to i tamto, jacy jesteśmy beznadziejni, a to ojej, jaka ona była straszna. Po prostu wpadamy w takie pętle, z których niewiele wynika. Zachęcam do tego, żeby przemyśliwać swoje błędy i taką funkcję pełni emocja smutku. Dlatego nie uciekajmy od niego. Smutek ma taką funkcję, że siadasz i się zastanawiasz, co poszło nie tak. Ale emocja smutku zaczyna mieć w którymś momencie swoją dysfunkcję, jak my za dużo się na sobie skupiamy. Za długo myślimy, z tego już nic nie wynika, już nie ma nowych idei, nie wychodzimy poza. Ta płyta jest zacięta, ona cały czas odtwarza tę samą frazę.
Oni jeszcze mówią tak, autorzy, czyli Brooks i Winfrey, no głównie Brooks. Czytajcie książki, słuchajcie muzyki, czytajcie filozofów, to też jest wyjście poza siebie. I ciągle podkreślają też, to psychologia ogromnie podkreśla, że jesteśmy bytami społecznymi, mamy potrzeby przynależności i tak dalej, prawda?
Tak jest.
I oni to ciągle podkreślają, nie jesteś sam. Tam jest taka przejmująca dana, nie pamiętam dokładnie ile procent to jest, ale że w ciągu ostatnich chyba 10 lat Amerykanie pytani, z kim podzieliłeś się głęboką myślą o życiu, zwierzyłeś się komuś z czegoś ważnego dla ciebie. Kiedy to było? Odpowiedź, przepraszam, aż mam ciarki. Nigdy. Niesamowite. Kultura, w której jesteśmy, niby nam ma dawać szczęście, niby to ma być kultura przyjemności i szczęścia. Jest odwrotnie.
Jest odwrotnie. To, o czym pan mówi, o tym niewyrażaniu, jedna z podstawowych rzeczy, które ja uczę na wykładzie z psychologii emocji.
To znaczy?
No, niewyrażone emocje, one nie znikają, one w nas są i one nas niszczą. Takie emocje jak złość, lęk. Często nam się wydaje, że jak czegoś nie wypowiemy, to że tego niby nie ma. To jest takie w szafie schowane, w jakimś bunkrze. Zabunkrowaliśmy, a potem przychodzi noc i nagle dopada nas w środku nocy jakaś myśl. Budzimy się zlani potem. Te myśli zaczynają nas atakować, kiedy jest ciemno, bo w ciągu dnia jakoś trzymaliśmy to na wodzy. Dlatego to wypowiadanie myśli jest tak ważne. Ale wiedzieli o tym już starożytni Grecy i oni mówili o tym, że istnieje wielki władca, który jest w stanie zdjąć cierpienie. I tym władcą, choć nie dotkniesz jego ciała, choć nie możesz go zobaczyć, jest słowo. Dlatego słowo, tak, słowo jest tym, co uwalnia człowieka od cierpienia. I oni nie wiedzieli nawet, że oni mówią o psychoterapii. To jest wymysł naszych czasów, ale dokładnie tak jest. Wypowiedzenie.
Ale ważne jest, żeby mieć komu to powiedzieć. To jest to.
Żeby mieć komu, to trzeba też wejść w relacje.
No właśnie, tak.
To trzeba umieć to zrobić. A to wcale nie jest takie proste, kiedy uczy się nas, że mamy być tacy skupieni na sobie. Nazywam to kulturą thank you next. Thank you next. Dziękuję, następny.
Dziękuję, następny.
Ja jestem też praktykującą psycholożką. Ja na co dzień pracuję z ludźmi i z ich historiami. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś nas przekonał, że albo ktoś idealnie do ciebie pasuje, albo uciekaj. Tak? Ale już na pewno niczego nie zmieniaj w sobie. Mówi się tak dużo o akceptacji. Akceptuj mnie taką, jaka jestem. Czyli to oznacza, nie mów mi, że coś cię boli, że jest ci przykro, że coś robię. Po prostu przyjmij, że taka jestem. Niestety takie podejście generuje bardzo często sytuację, w której nie mówimy. Jesteśmy wkurzeni, ale no nie wypowiemy. Nie będziemy krytykować partnerki czy partnera. Ale potem przychodzi ten moment wybuchu, że już nie dajemy rady. I nagle poznajemy w pracy osobę, która wydaje nam się taka idealna. Często mam wrażenie w tej chwili ludzie w relacji, jak partner, partnerka udziela im negatywnej informacji zwrotnej. A oni mówią, dlaczego mnie krytykujesz? Co to za oczekiwania? Nie, to jest dawanie szansy, żeby się dogadać.
Zależy, jak ta krytyka wygląda, to jest jeszcze inna sprawa. Tak?
Oczywiście.
Ale jeszcze chodzi mi o przyjaciół. To jest przejmujące, że nigdy nikomu nie powiedziałem, co mi leży na sercu, że nie miałem komu, bałem się, nie umiałem, no... Najbardziej przejmujące zdanie w całej książce chyba, wie pani? Przerzutka do przyjaźni, to jest jeden z filarów szczęścia, prawda? Są cztery, może powiem. To rodzina, przyjaciele, praca, no i duchowość, nazwijmy to tak.
Transcendencja.
I o tych przyjaciołach tam jest taki ciekawy bardzo fragment. Zróbmy sobie taki audyt przyjaciół i sprawdźmy, którzy z tych przyjaciół są przyjaciółmi, od których niczego nie potrzebuję. Ode mnie też nie. I to są prawdziwi przyjaciele. Bo mamy bardzo dużo czasami przyjaciół. Mówimy, no to mój przyjaciel, ale to są takie interesowne więzi.
A ja się z tym do końca nie zgadzam. Nie? Bo potrzebuję. Potrzebuję, żeby złapali mnie za rękę, jak się wywracam. Czasem potrzebuję, żeby, nie wiem, pożyczyli mi pieniądze, jak jestem w jakimś dołku.
To tak jak z tym celem, węższe i szersze rozumienie tego pojęcia.
Dokładnie. Natomiast myślę, że oni mają na myśli brak tych potrzeb cynicznych. Aczkolwiek podanie komuś ręki, jak się wywraca, jest bardzo użytkowe, nie?
Kiedy leży
gdzieś tam na dnie. Przyjaciel prawdziwy właśnie podchodzi, mówi, dobra, dawaj rękę, idziemy razem, jestem z tobą. Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. No jak cię zegnie, to każdy będzie po tobie chciał przejechać. Prawdziwy przyjaciel to jest ten, który właśnie nie skoczy, tylko poda rękę. Ale mnie się bardzo podoba, fajnie oni piszą o odrzuceniu. Nie wiem, czy pan kojarzy ten fragment, że badania pokazują, że odrzucenie społeczne aktywizuje w mózgu obszary, które wywołują ból fizyczny. Ile gwiazd celebrytów jest uzależnionych od środków przeciwbólowych? Często bywają odrzuceni.
No tak.
Ból psychiczny aktywizuje receptory bólowe fizyczne. Jak myśmy mieszkali w lesie, przekroczenie jakiejś tam normy społecznej, czy zrobienie po swojemu, mogło grozić wydaleniem z tego lasu i twoją śmiercią. Ale my w tej chwili żyjemy w trochę innym świecie. Warunki się zmieniły, ewolucja nie nadąża, biologiczna. pewne sytuacje wywołują twój ból emocjonalny, mentalny, potem fizyczny, ale trzeba nad tym może trochę popracować, bo może to jest wyolbrzymione, może to jest zbyt intensywne i możesz to zmienić.
A może pani pokazać książkę, to ja znajdę odpowiedni cytat. Tak, bardzo ładny, tak. Bo tam jest Marek Aureliusz, jeden z bohaterów. Wizja jakoś tam blisko stoicyzmu.
Tak.
Mówi tak, i to jest uderzająco trafne moim zdaniem. Często się dziwiłem, jak to każdy siebie więcej miłuje niż innych. A sąd o sobie własny ceni mniej niż sąd innych. Rzeczywiście tak jest. Nie?
Bo człowiek nie jest jednorodny. Człowiek jest złożony. Człowiek nie jest jednorodny, ale faktycznie uświadomienie sobie tego paradoksu, że z jednej strony no my jesteśmy dla siebie najważniejsi, a potem się okazuje, że ta opinia innych. Ale jest to związane właśnie z tym, że jesteśmy zwierzętami stadnymi. Ta opinia innych jest ważna. Pytanie, czy ona powinna nas ścinać z nóg? Czyja opinia?
Ale ona jest teraz bardzo zintensyfikowana z powodu kultury, w której żyjemy, między innymi mediów społecznościowych. Tak. Autorzy mówią, wyrzućcie lustra z domu. Dosłownie mówią, jak się ktoś przegląda w lustrze, to zwraca uwagę na siebie. A takimi lustrami, metaforycznie rzecz ujmując, to są media społecznościowe.
Lustra nie są takie złe. No, badania pokazują, że lustro w windzie sprawia, że ludzie się zachowują kulturalniej. Lustro w sklepie przy junk foodzie powoduje, że spada sprzedaż. Te lustra, my czasem potrzebujemy stać się obiektem własnej uwagi, żeby przypomnieć sobie, że mamy normy. I znowu proporcje. Nadmierne skupienie na sobie owocuje różnymi trudnościami, także trudnościami w obszarze osiągania szczęścia.
Za przeproszeniem przegięcie w tę stronę, więc trzeba zmienić kierunek.
Tak. Natomiast tym lustrem społecznym są w tej chwili też media społecznościowe. Odnosząc się do badań, takie duże brytyjskie badania na kilkunastu tysiącach nastolatków, do 2 godzin dziennie to jeszcze dobrostan całkiem spoko. I powyżej tych 2 godzin to już się zaczyna problem. Im więcej, tym gorzej już faktycznie.
No tak. Może o tych emocjach. Mhm. To jest taka uderzająca myśl, że nasza droga do szczęścia, tak jak ją sobie wyobrażamy, jest taka, żeby mieć te tak zwane pozytywne emocje, a nie mieć tak zwanych negatywnych emocji. Autorzy mówią, na liczne badania się powołując, i to jest chyba pani też ulubiony temat, że można mieć dużo dobrych emocji, przepraszam za uproszczenie, i równocześnie dużo złych, i to jest naraz. I trzeba jeszcze podziękować, wyrazić wdzięczność tym złym, no bo one też są po coś. Pani mówiła trochę
tak,
o tym już,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak. Ja na wykładzie często nazywam te emocje nieprzyjemne prezentem od ewolucji. Pierwsza rzecz, na którą autorzy zwracają uwagę i uważam, że to jest wartość, to, że pozytywne i negatywne emocje nie są krańcami tego samego wymiaru, tylko są relatywnie niezależne. Oznacza to w praktyce, że można być jednocześnie nieszczęśliwym i szczęśliwym. Jakkolwiek absurdalnie tak, by to nie zabrzmiało.
To brzmi bardzo dziwnie.
Można słuchać bardzo smutnej muzyki i być bardzo szczęśliwym. I nawet uronić łzę, słuchając tej muzyki. Jeszcze wciąż być szczęśliwą osobą. Ta muzyka może wywoływać jednocześnie melancholię, smutek i ogromne szczęście, na przykład wdzięczność za życie albo wdzięczność za to, że jestem na tym koncercie pięknym.
Tam jest taka ciekawa też dana przytoczona. Ten smutek jest często związany z kreatywnością i wyliczono, że jak się zwiększy poczucie smutku o 37%, to wtedy powstaje jedno wybitne dzieło więcej. Badali sonaty Beethovena. To jest
bardzo ciekawe. Chciałabym poznać tego genialnego matematyka, który to obliczył. Nie przyczepiałabym się do tych procentów, natomiast bez wątpienia idea jest słuszna. I to często właśnie jest trudno zrozumieć. Jak to? No przecież jak jesteśmy tacy zadowoleni, to nam się chce robić. Tylko wtedy nam się chce robić rzeczy łatwe, jak jesteśmy w dobrym nastroju. Trudniejsze, wymagające właśnie kreatywności, wymagające wyjścia poza ramy, one się pojawiają wtedy, kiedy jest jakaś forma cierpienia i bólu.
No właśnie, czyli cierpienie jest niezbywalne, a czasami nawet jest bardzo korzystne, jak się okazuje.
Ewolucja stworzyła nieprzyjemne emocje po to, żebyśmy przetrwali. Będąc ciągle w dobrym nastroju, my stajemy się podatni na różne ryzyka i niebezpieczeństwa. No bo jak idziemy sobie tacy zadowoleni przez las, świeci słonko, jakie pyszne jagody i słyszymy jakieś szmery, ale myślimy sobie, to pewnie wiatr po prostu między liśćmi, a to jakieś zwierzę niebezpieczne, które może nam zrobić krzywdę. Więc zagłuszamy lęk, zagłuszamy strach.
Taki dowcip znam nawet, mogę powiedzieć.
Aha, tak.
2 niedźwiedzie kładą się do snu zimowego, dziadek niedźwiedź i wnuczek niedźwiedź. Dziadek już zasypia, a wnuczek nie może zasnąć. Dziadku, ja już nie mogę spać. Nie zasnę bez teatrzyku, na to pani?
Nie.
Dziadku, proszę cię, teatrzyk i śpię. Dobrze. Spod barłogu wyciąga 2 czaszki ludzkie. Są jakieś cienie na ścianach i on tak porusza tymi czaszkami jak kukiełkami. I jedna kukiełka. Panie profesorze, coś tam w krzakach szeleści. A druga czaszka mu odpowiada, to nic, docencie Nowak, to tylko świstaki.
No i właśnie dokładnie
no to jest to, nie?
To niestety nie świstaki, a niedźwiedzie.
No czasami bywają świstaki, no ale, ale bywają też niedźwiedzie.
To ale prawda. Lepiej mieć falstart, lepiej się pomylić, uciec, niż zostać zjedzonym przez niedźwiedzia. Pierwszą funkcją emocji jest sygnalizowanie. Sygnalizują, że albo przybliżasz się do celu, to emocje pozytywne, albo się od niego oddalasz.
No tylko problem polega na tym, że nie sposób żyć w taki sposób przez całe życie, jak nie ma niedźwiedzi jednak. Niedźwiedzie się pojawiają bardzo rzadko.
Jasne, ale są inne niebezpieczeństwa.
No ale ten stres nas zżera. Nie, no jasne, tylko że ten stres nas zżera, jeżeli nie potrafimy z tymi emocjami jakoś dogadać się. Oni to postulują właśnie autorzy.
To jest kwestia regulacji emocji. To, co oni nazywają w ogóle tym metapoznaniem. Poznanie poznania, czyli metapoznanie, to jest de facto samokontrola, samoregulacja emocji. Czyli zdolność do zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi. Bardzo fajna idea w książce jest taka, że emocje można kontrolować, bo powszechnie jest takie przekonanie, że emocji kontrolować się nie da. Będąc precyzyjną, muszę powiedzieć, że nie da się skontrolować pojawienia się emocji, choć też nie zawsze, bo na przykład w dłuższej perspektywie czasowej kontroli emocji jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, w którym drobne sprawy nie będą nas aż tak wytrącać z równowagi i wprowadzać w taki stan emocjonalny. Ale powiedzmy, że w pewnym sensie emocje, ich pojawienie się jest relatywnie niezależne, bo są regulowane przez autonomiczny układ nerwowy. On jest niezależny od naszej woli. Na przykład złość pojawia się niezależnie. Ktoś nas zdenerwuje, wkurzy i ta emocja, ona się pojawia. Nie udawaj, że jej nie ma. Natomiast my mamy kontrolę nad tym, co my z tą emocją zrobimy. Pierwsza funkcja emocji informacyjna, sygnalizująca, a druga to jest motywująca, energizująca, że ona niesie ze sobą energię. Każda emocja, każda myśl zmienia chemię naszego ciała. My dostajemy takiego boosta energetycznego i możemy coś zrobić, możemy coś zmienić w swoim życiu. Możemy oczywiście wykorzystać to w dobrych celach i w złych. Złość jest emocją bardzo energetyczną.
Właśnie oni mówią o tym, że mamy wpływ na to, o czym pani powiedziała, na relacje z tą emocją, tak?
Tak.
Że to jest takie zarządzanie emocjami, może takim językiem technokratycznym oni operują, ale ma to sens.
Tak, zdecydowanie. To jest też jedna z głównych myśli, która mi towarzyszy, kiedy ja uczę przyszłych psychologów naszego zawodu, żeby oni najpierw sami siebie uczyli, bo nikt ich tego nie uczył. To na etapie przedszkola powinno być. I takie badania też robiłam wiele lat temu.
Tak, i co? Doktorantką. To bardzo ciekawe.
Można dzieci uczyć inteligencji emocjonalnej, rozumienia swoich emocji już na etapie przedszkola.
Jak to najlepiej? Dłuższa sprawa.
Dłuższa sprawa. To na inną rozmowę, ale poprzez rozmowę, poprzez wizualizację, wyobrażanie sobie tych emocji, tego, co czuje jakaś istota żyjąca, która doświadcza radości, która doświadcza smutku, jak wygląda jej buzia wtedy, co ona czuje, gdzie ona to czuje. Szkoda, podstawa programowa jest bardzo rozbudowana, ale nie uczy zbyt dużo mądrych rzeczy, które można wykorzystać naprawdę w swoim życiu. Szkoły uczą mądrych rzeczy, ale jest ich chyba mniej, tak bym się pokusiła powiedzieć.
No na przykład właśnie tego nie uczy, o czym pani powiedziała. Można przeżywać jednocześnie te ciepłe emocje i te okropne emocje, prawda? Tam jest taki test, jest skala i są cztery takie zasadnicze typy. Pani jest kim tam w tym typie?
Ja jestem szaloną naukowczynią, tak bym to nazwała, dlatego że ja mam skłonność doświadczania dużej ilości emocji, i pozytywnych, i negatywnych, na wysokim poziomie. Czyli szalony naukowiec ma łatwość doświadczania i radości, zachwytu, entuzjazmu, jest dużo energii w tej osobie, ale też na przykład szybko jest w stanie wyprowadzić się z równowagi lub poddać się czynnikom, które ją z tej równowagi wyprowadzą. Czyli też duża tendencja do doświadczenia złości, strachu, lęku, stresu.
Takie życie na całość, piękne
takie życie na całość. Ale oprócz szalonego naukowca mamy też cheerleaderki i cheerleaderów, u których jest przewaga afektu pozytywnego. Dużo radości, entuzjazmu. Z drugiej strony tendencji do woalowania tych negatywnych emocji.
Taki tygrysek z Busia Puchatka.
Tak, taka bardzo pozytywna osoba. I mówię, no z jednej strony fajnie, z drugiej strony... No jednak trzeba być trochę ostrożnym na te sygnały.
Ale za fajnie trochę.
Czasem za fajnie. Ale jest też sędzia, w ogóle ma mało emocji. Są takie osoby, które lubią w ogóle.
I tych ma mało.
No i są poeci, u których jest przewaga afektu negatywnego nad pozytywnym, czyli to osiołek z Kubusia był.
No właśnie, ale czy poeta według tej klasyfikacji może być szczęśliwy?
Na swój sposób tak.
Może.
Na swój sposób tak.
Na swój sposób.
Bo to trudno oszacować. Nie ma w ogóle takiej miarki, takiej skali. My w psychologii staramy się pewne rzeczy obliczać i statystyka jest podstawą naszej nauki, ale to bywa dość kłopotliwe. Nie ma takiej linijki, miarki, która by to zmierzyła. Artyści, no oni mają często tendencję do tego, żeby doświadczać afektu negatywnego. Ale jakbyśmy ich zapytali, jak oceniasz swoje życie? Lubię je. Moja studentka, magistrantka, robiła badania z kobietami. Chciałyśmy zweryfikować ten mit. Czy jest tak, że singielki bezdzietne są szczęśliwsze niż te w związkach i z dziećmi? Teraz dużo się o tym mówi. Nie jest.
Że nie jest?
Wcale nie jest. Naszymi zmiennymi zależnymi, czyli tymi, które chciałyśmy wyjaśnić, były takie dwie kwestie. Jedna to dobrostan, globalna ocena mojego życia i satysfakcja z życia, która jest pewnym wycinkiem, formą...
To nie to samo?
To nie jest to samo. Właśnie, i badania pokazały, że na przykład samotne matki, ich satysfakcja z życia jest obniżona, ale mają wysoki dobrostan.
Aha, tak.
Mają poczucie jakichś deficytów być może. Ta satysfakcja nie jest wysoka, bo są pewne deficyty czy trudności, z którymi się zmagają na co dzień. Ale ich dobrostan jest ogólnie dobry, bo mają poczucie, moje życie jest dobre. Robię coś dobrego, to jest coś szerszego.
No ale to nie znaczy, że kobiety, które nie mają dzieci, też mogą robić ciekawe, wspaniałe rzeczy
robią,
i sensowne.
Nie,
no
o
więc
tym
właśnie.
Było, nie o tym było.
Tylko chodzi o to, że to może być różnie, mówiąc krótko. To
może.
Są dwa parametry, a nie jeden.
Aczkolwiek chodziło o to, żeby sprawdzić ten mit, bo faktycznie spotykamy się na co dzień z takimi informacjami, że teraz to w ogóle żyj sam, sama i będziesz najszczęśliwszy.
Tak.
No nie potwierdza się to, szczerze mówiąc.
No ci też piszą autorzy. Nasza niedoskonała rodzina.
Tak.
Chociaż no właśnie mam tu wątpliwości co do tego, bo rodziny bywają straszne i okropne.
Zdanie w tej książce ja teraz nie znajdę, spróbuję sparafrazować. Poza skrajnymi pewnymi sytuacjami zawsze warto dążyć do jakiejś formy bycia ze sobą i znalezienia pewnego kompromisu, pogodzenia się. Pracując w tym zawodzie 20 lat, zgadzam się z tym. Poza skrajnymi sytuacjami.
No bo czasami się nie da.
Nie, no są patologie, nie będziemy ich wymieniać. No są takie sytuacje, w których się tego po prostu nie da. Natomiast bardzo często to jest jednak kwestia pewnego zapieczenia. Pamiętam historię z praktyki pewnej rodziny, gdzie ojciec odwrócił się od swojego syna, ponieważ ten wyjechał na wyspy, poznał czarnoskórą kobietę, pokochał ją, wzięli ślub. I on na ten ślub nie przyjechał. I stracił kontakt z synem, synową, potem się pojawiły dzieci i stracił kontakt z wnukami. Dopiero jak umierał w szpitalu, on odezwał się do tego syna i on błagał ich, żeby oni przyjechali.
Przyjechali?
Przyjechali. Uważam, że warto przyjechać.
Doktor Ewa Jarczewska-Gertz.
Często relacje rodzinne traktujemy domyślnie, z defaultu. Kontakty z bliskimi to są najbardziej randomowe kontakty w ogóle, dlatego że my uważamy, że skoro oni są w tym domu, to wiadomo, że my mamy kontakty. Są rodziny, w których rodzice nie znają swoich dzieci. Dzieci nie znają swoich rodziców, a partnerzy też już przestali się znać. COVID, zamknięcie, lockdown był takim momentem, w którym ludzie trochę znowu musieli się dostrzec, zobaczyć, o Jezu, ja z kimś mieszkam, no tak,
to
jest jakaś żywa istota, ona ma jakieś opinie, jakieś potrzeby. I najpierw był kryzys i jedno z najczęściej wyszukiwanych słów w przeglądarce to był rozwód poszukiwanych. Potem jednak ten kryzys wiele osób dobrze przeżyło, czyli wyszło z niego z jakimś wzrostem pokryzysowym. Najpierw nie wiedzieli, co zrobić z tym, że są razem i że muszą się znowu poznawać, spędzać czas. Potem okazało się, że to jest fajne. Mówię o tym, żeby nie traktować tych członków rodziny jako właśnie oczywistości, że są i to jest oczywiste, ja nie muszę o nich dbać. Czyli mówiąc już wprost, dbajmy o swoich bliskich, o tych najbliższych, bo my często dbamy dużo bardziej o relacje jakieś właśnie zupełnie zewnętrzne, przypadkowe, niż o własnych partnerów.
No tak, ale tak w ogóle dbajmy. Tak, to jest taki przekaz, dbajmy. I właśnie to chyba tutaj może będzie teraz łatwo przeskoczyć do takiego słowa, które jest bardzo ważne. Nie optymizm, ale nadzieja. I to jest ważniejsze słowo, piękniejsze. Tam jest zawarta w tym słowie, w definicji energia, wola, poszukiwanie czegoś dobrego, no tak w uproszczeniu.
Tak, ja od lat zajmuję się odkłamywaniem tego, czym jest optymizm faktycznie. Aha. Są co najmniej dwie postaci tego optymizmu. Jedna to taka bierna forma, która polega na tym, że mówimy, będzie dobrze i na przykład, nie wiem, idziemy z jakiegoś przystanku do pracy codziennie, podoba nam się jakaś osoba, która tam stoi i tak myślimy sobie, a może się kiedyś uśmiechnie i myślimy sobie o kosmosie, spraw, żeby ta osoba tak. przyszła i się z nami poznała. I to jest ten optymizm bierny, ale jest optymizm aktywny, które można byłoby do tej nadziei, która jest pełna woli, nawiązać. Dobra, zaryzykuję, może mnie odrzuci ta osoba, no bo działanie zawiera w sobie ryzyko. Może się zakończyć porażką. Ale kiedy podchodzisz do takich sytuacji z taką myślą, że okej, przynajmniej się czegoś nauczę z tej sytuacji, będzie fajnym doświadczeniem, to jest też w ogóle technika uważnościowa, przełamywanie swoich lęków. Często nie przełamujemy ze względu na samoocenę, że chronimy samoocenę, boimy się uszczerbku na tej samoocenie. To lustro znowu własne, że my się przeglądamy, mamy zawsze ładnie wyglądać. A ja mówię, nie, idź się skompromituj.
Tak?
Tak, i tak, ja mówię, idź się skompromituj. No, tak.
Niektórzy słuchają.
Ile mi to dało? Okazało się, że żyję, że ja działam, no, że ja podejmuję ten wysiłek, że ja próbuję jeszcze raz. Piękne hasło z ostatnich tygodni, które muszę powiedzieć, że wyryło mi się w mojej pamięci. Don't die before your death. Nie umieraj przed swoją śmiercią. To jest ta nadzieja. Idź.
Oj, to pięknie powiedziane.
Spróbuj. Piękne to jest, naprawdę. I powiem szczerze, że sama przecież, będąc istotą ludzką, doświadczam różnych kryzysów, trudności, problemów. Przypomnienie sobie tej idei i tak przecież wszyscy umrzemy, więc nie umieraj przed śmiercią. Spróbuj, tak? Zaryzykuj. Zrób coś trudnego.
No tak,
myślę,
tak,
że jest fajnym motywatorem do działania.
A teraz mogę jeszcze wyłuszczyć swoje zastrzeżenie co do tego przekazu. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi. Cytują autorzy, filozofów, także świętego Tomasza z Akwinu. Ważnym elementem bycia szczęśliwszym jest duchowość. Święty Tomasz z Akwinu mówi o bożkach. Czterem bożkom oddajemy cześć. Czyli pieniądze, władza, prestiż, przyjemność. Książka jest w tę stronę, żeby nie oddawać tym bożkom hołdu. Tyle, że Brooks jest profesorem Harvardu i jest jakimś sławnym w Ameryce felietonistą, bardzo cenionym i rozchwytywanym. No a Winfrey, no to już na całym świecie jest słynna. Mają wszystko. Pieniądze, władzę, prestiż i przyjemność. Tam jest taki przykład kogoś, kto poszukuje sensu w pracy i męczy się w korporacji, porzuca tę korporację po to, żeby zostać kierowcą Ubera. I to jest takie, przepraszam najmocniej, to jednak trzeba mieć jakiś poziom tego wszystkiego, o czym powiedziałem. To nie są bożki wtedy żadne. Nie wiem, czy to jest książka dla kierowców Ubera, upraszczając.
Ja bym powiedziała, że dzisiaj jesteś kierowcą Ubera, a jutro możesz robić coś innego. Można jeździć na Uberze i zarabiać pieniądze na studia i na przykład studiować.
No ale, prawda, ale wie pani o czym. No,
tak, ja rozumiem ten zarzut i relacja między szczęściem a statusem socjoekonomicznym nie jest taka prosta. Jest taka prosta i bez wątpienia większość publikacji, badań, które ja znam, a też w ogóle sama badam szczęście. Robię sporo badań na dużych próbach reprezentatywnych. One pokazują, że bieda wiąże się z nieszczęściem. Bieda też jest stresem. Na przykład dzieci z rodzin, w których nie ma pieniędzy, żyją w większym stresie niż dzieciaki, które nie mają na co dzień problemów z tym jedzenia, ubrania, różnych rzeczy materialnych. Często jak mówimy o tym dylemacie, mieć czy być, mieć, żeby fajnie być. Kiedy cierpimy biedę, trudno jest być szczęśliwym, szczęśliwą, choć badania, które prowadził Mihaly Csikszentmihalyi, wybitny, nieżyjący już specjalista w obszarze właśnie motywacji, on badał takie zjawisko flow, czyli takiego przepływu, zaangażowania. On mówił o tym, że to, co daje ludziom szczęście, to jest właśnie to zaangażowanie w działanie. Kiedy zawieszasz swoje istnienie, on mówił, you suspend your existence. Po prostu przestajecie chcieć jeść, nie czujesz potrzeb fizjologicznych, tracisz poczucie czasu.
Tak, no ale właśnie, artysta, który tworzy obraz i nie chce mu się jeść, to jest to innego niż ktoś, kto pracuje i nie ma pieniędzy na jedzenie.
Oczywiście.
Bo to jest bardzo częste zjawisko, pracujący biedni.
Tak, badania Csikszentmihalyiego pokazywały, że dość stare już, prowadzone w latach 60., że jest taki pułap, poniżej którego ludzie są nieszczęśliwi. On to wtedy wyliczał, że to jest $100,000 rocznie.
No, to chyba sporo.
Całkiem sporo. Ale jak osiągasz ten pułap tych $100,000, Później, nawet jak masz więcej, to ten przyrost szczęścia już nie jest taki, jak był wcześniej. Można powiedzieć, też patrząc na wyniki innych badań, że niedostatek, bieda wiąże się zazwyczaj ze stresem i nieszczęściem, ale pieniądze nie są gwarantem tego, że będziesz szczęśliwy. Więc my to mówimy o klasie średniej, że dochodzimy do takiego punktu w naszym życiu, że mamy gdzie mieszkać, mamy co włożyć do garnka, nawet całkiem smaczne, jesteśmy w stanie się odziać. I w tym momencie to już nie pieniądze będą decydowały o tym, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy nie, a te inne rzeczy, czyli dajemy sobie szansę na to, żeby być szczęśliwą osobą.
Też tak było, że stoicy, jeden z nich słynny, był niewolnikiem, osiągnął szczęście, zdaje się, przynajmniej tak z jego pism wynika, ale to nie jest typowe.
I pewnie nie przystaje do naszych czasów, realiów, w których my po prostu żyjemy.
To jest wątpliwość moja co do tego przekazu. Tam jest jeszcze jedna związana z tym, że oni mówią, autorzy, pracuj nad emocjami, prawda? To znaczy tak jakby świat może być właśnie dowolny, a ty zrób sobie bezpieczne miejsce wewnętrzne. Jakikolwiek będzie ten świat, to i tak się będziesz czuł szczęśliwy, to jest niemożliwe, ale szczęśliwszy. Jednak jest tak, że wielu ludziom bardzo wiele rzeczy w tym świecie się nie podoba. I taka postawa, o której oni tutaj piszą, może po prostu usprawiedliwiać istnienie tego zła. Ten świat trzeba po prostu zmienić, tak, naprawić jakoś.
Więc myślę, że warto szukać pewnego wypośrodkowania znowu między tym, na ile tworzę sobie właśnie strefę mojego domu, mojego życia, w której czuję się dobrze, mam poczucie wpływu, realizuję różne swoje działania, angażuję się w niektóre, które dają poczucie szczęścia, a z drugiej strony jednak staram się ten świat zmieniać. Przykładem kompromisowym jest zaangażowanie w działalność charytatywną. Że z jednej strony tworzę sobie właśnie ten mój świat, tę moją przestrzeń, w której czuję się dobrze, bo komuś pomagam, zmieniam jednocześnie ten świat. Idę do szpitala, rozmawiam, nie wiem, z rodzicami chorych dzieci, czy z dzieciakami, rozśmieszam je. Idę wyprowadzić psy, których nikt nie kocha. Więc z jednej strony to jest tworzenie mojego świata, a z drugiej strony zahacza o zmienianie tego świata, który jest na zewnątrz. Więc myślę, że warto szukać takich pomostów. Ja jestem szczęśliwa, szczęśliwsza, ale też dzięki temu dokonuje się ta zmiana. I badania pokazują, że ludzie naprawdę są szczęśliwsi, jak robią coś dobrego.
Jak dają coś komuś.
Dają coś, tak, bo rośnie ich samoocena. Myślą sobie, ale jestem fajna i nie ma w tym nic złego. Jestem fajna, bo zajmuję się, nie wiem, kotami, które zostały porzucone. I mamy takie poczucie, robię coś ważnego. Też jakby zaprzątanie swoich myśli, bardzo silne zaangażowanie, otaczanie się informacjami, które są dramatyczne, które generują bardzo dużo tych negatywnych emocji, a my tu i teraz i tak nie możemy dokonać zmiany. Ja jestem absolutnie za tym, żeby wiedzieć i się wtrącać. Jest pewien teatr, który się wtrąca tu niedaleko. Tak, to jest moje miejsce i lubię tam chodzić. Trzeba się wtrącać, tylko trzeba w tym też znaleźć pewną równowagę, żeby jednak nie unieszczęśliwić się. Syzyf. Wtaczamy kamień, na wielką górę spada i wtaczamy i spada. Zastanówmy się, może trzeba zmienić strategię, może chociaż, inaczej podejść.
Wierzy pani, chociaż trochę to jest opowieść o Syzyfie. Znaczy,
ja
w tym
wiem,
sensie, że
życie jest o Syzyfie.
Nie,
ja
ale wiem, że szczęścia się nie osiągnie według autorów, tylko można być trochę szczęśliwszym, trochę szczęśliwszym, trochę szczęśliwszym.
Ale ta góra nigdy się nie kończy i no ona ma ciekawe zakamarki. I na przykład idąc, uczymy się czegoś, odkrywamy nowe rzeczy, bo jesteśmy uważni. I dzięki temu nasz eksperyment zwany życiem staje się po prostu ciekawszy.
Co ciekawe, bo jak ten podcast wymyślałem, no to nazwałem go K3, K2, K3, prawda? Tu jest czwarte piętro, tu trzeba wejść, żeby nagrać. Z góry więcej widać, ale też trzeba jakiegoś wysiłku. Jak to bardzo pasuje do tego, co oni tutaj napisali.
Idealnie.
Ci państwo. Ma pani jakąś puentę jeszcze?
Może coś, co może zabrzmieć trywialnie, banalnie, ale jest w tym ogromna siła, powiedziałabym. To, że wiele zależy od nas. Ja często mówię o tak zwanej kontroli elastycznej. Polega na tym, teraz modne jest mówienie o odpuszczaniu. Odpuść, nie zajmuj się tym. No niestety, to może generować tę postawę właśnie ignorancji wobec świata, wobec samego siebie, wobec relacji, w których jesteśmy. Jednak wpływanie, kontrola jest bardzo ważna i świadomość tego, że my możemy dokonywać zmian. Nie zawsze w świecie, czasem w sobie, a potem nagle się okazuje, że świat się trochę zmienił, jak u albiny. Zaczęliśmy od albiny, możemy na niej skończyć. Bo kiedy ona zajęła się swoim rozwojem, kiedy ona skończyła studia, osiągnęła swoje cele, czy zaczęła je osiągać i wytrwale to robiła, Nagle mąż do niej wrócił. Okazało się, że ona stała się atrakcyjną.
Ale też ważne, że ona, ona go przyjęła, prawda? Mogła go odrzucić, ona go przyjęła.
Zgrzytami, ale nie oceniam. Myślę sobie, cudownie czasem takie losy się zdarzają.
Ale to jest jej decyzja.
Jej decyzja. Była to jej świadoma decyzja. Natomiast ona go nie musiała prosić. Wrócił, bo ona się stała interesującą osobą. Aha. Bo ona się stała sprawcza, atrakcyjna. Dzięki temu. Dlatego on chciał z nią później być. Więc ta sprawczość, wpływanie jest bardzo ważna i z tą myślą chcę zostawić naszych słuchaczy. Natomiast kontrola elastyczna, są takie rzeczy, na które wpływu nie mam i wtedy muszę spróbować dokonać
właśnie
teraz zmiany w sobie.
To jest to wasze słynne. To zależy. No dobrze, dziękuję pani bardzo. Co za przyjemność wielka, jak miło panią poznać.
Bardzo dziękuję również.
Co za energia. Bardzo dziękuję. Doktor Ewa Jarzewska-Gertz była dzisiaj z nami.
Szalona naukowczyni.
No, to słychać było. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Ta książka, o której rozmawialiśmy, to jeszcze przypomnę, dwojga autorów to Arthur Brooks i Oprah Winfrey, Życie, którego pragniesz, sztuka i nauka sięgania po szczęście. Bardzo Państwu dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Jestem bardzo wdzięczny patronom i patronkom. Najbardziej Zofii Dzik i Monice Wejman, no ale wszystkim oczywiście jestem wdzięczny. No i zapraszam na Patronite Państwa, gdyby ktoś zechciał Katrzy wesprzeć. I jeszcze wybrałem coś na koniec. Wybrałem jeszcze piosenkę, która myślę świetnie pasuje na temat. No i jest bardzo ładna i pięknie zaśpiewana. No to posłuchajmy jeszcze przez chwilę razem. Nacieszmy się tą chwilą, a za tydzień się spotkamy, prawda? Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę. Dariusz Bugalski. When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof, it's peaceful as can be. And there the world below can't bother. Tired and beat, and go up where the air is fresh and sweet. And get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. Oh, where you just have to wish to make it so. Let's go up on the roof. I found a paradise that's true.
this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof. Yes. Come with me, darling. Oh, there's room for two upon the roof. Oh, above all the noise and strife, I know you come with me, and every little thing is gonna be alright up on the roof. Oh, come with me, darling. Up on the roof, hey, oh, 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 say, baby, no, come with me, oh, you and I will be together, and do you know, up on the roof, every night you know the stars put on a show for you. Come on, baby. Come on, darling.